proste. Nie obiecuję, że będzie krótkie, ale chciałbym, żebyśmy po tym kazaniu też coś wspólnie zrobili, ale o tym będę mówił za chwilę. Ale zanim jeszcze zacznę mówić i skupiać się na tym temacie, chciałbym powiedzieć wam o pewnym prawie, o pewnej zasadzie, której ulegamy wszyscy, której jesteśmy podporządkowani. Po prostu w ten sposób funkcjonujemy. To nie będę nic pokazywał na jakichś karteczkach, flipchartach. Kto mnie zna, to wie, że w ten sposób pracuję zazwyczaj. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili, czy żebyśmy wrócili sobie pamięcią, myślami do pewnych wydarzeń. Mamy akurat lato, jest bardzo fajna pogoda, ciepło. Pewnie niektórzy z nas jeszcze przed urlopami, niektórzy może w trakcie w tym momencie, niektórzy już po. Ale przychodzi taki moment w roku, to już jest po wakacjach, to już jest po tych wszystkich fajnych, ciepłych wydarzeniach, kiedy czekamy na zakończenie roku, czekamy na Sylwestra. I co wtedy robimy? Oczywiście nie możemy się doczekać tego, żeby spędzić troszeczkę czasu, powiedzmy, z rodziną, gdzieś pojechać może. Mamy trochę wolnego, ale to, co zwykle robimy, to postanawiamy coś. Macie tak? Kto kiedyś chociaż raz zrobił postanowienie noworoczne? No, mało osób. To nie wiem, do kogo będę mówił. Nie, jest trochę, jest trochę. Słuchajcie, a wśród tych osób, które podniosły rękę, czy zdarzyło wam się wszystkie te postanowienia dotrzymać? Nie. Dobra. A jeszcze jedno pytanie. A czy mimo tego, że nie dotrzymaliście tych postanowień, w kolejnym roku znowu nie postanawialiście sobie? I w kolejnym? I w kolejnym? Słuchajcie, całe to słowo chciałbym zacząć pewnym prawem, któremu podlegamy. To prawo wygląda mniej więcej w ten sposób. Przychodzi jakaś nowa osoba do zboru i akurat wchodzę do kościoła, widzę nową osobę i tak sobie myślę, chciałbym podejść do niej i przywitać się. Nigdy tego nie robiłem, ale teraz postanowiłem. Ale tutaj różne osoby są, zaraz ktoś do mnie podejdzie. Nie, to za chwilę, to zrobię po nabożeństwie. Okazuje się, że po nabożeństwie nic się nie dzieje. Jestem w domu, ja mam coś takiego, więc ja mówię tutaj z własnego doświadczenia i widzę, że odstaje jakaś listwa przypodłogowa, coś się tam zepsuło. I mówię, o, to trzeba zrobić. Ale to zrobię może wieczorem. A wieczorem przychodzi szereg innych zdarzeń. I co się dzieje? A to może następnego dnia. Nie, to pod koniec tygodnia. Sobota jest dobrym momentem, nie będę pracował, w sobotę mogę coś zrobić. Super. Tylko, że sobota przychodzi i znowu jest inny szereg zajęć, zapominam. Jeszcze inny przykład. Nie wiem, jak wy macie. Nie wiem, jak wam się wstaje rano z łóżka, jak dzwoni budzik. Ile budzików dzwoni? Jeden? Super, o. A kto ma, że dwa muszą zadzwonić? Albo, że przekłada? Albo trzy? Słuchajcie, ja czasem dochodziłem do pięciu albo do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć budzików ustawionych co pięć minut, żebym czasem nie zaspał. Dlatego, że biorę sobie taki budzik i wyłączam go. Po prostu nie wstaję. Korzystam jeszcze z kolejnych pięciu minut snu. Po czym okazuje się, że wstaję o tej godzinie, powiedzmy, nie wiem, siódmej, na ósmą mam do pracy siódmej, więc mam chwilę na to, żeby szybko wskoczyć w jakieś ubrania, szybko się umyć, szybko różne rzeczy zrobić i być na styk w pracy, bo chwilę spóźnionym, po czym mówię, nie, to jest ostatni raz, jutro wstanę za pierwszym budzikiem. Przychodzi jutro i co się dzieje? Przekładam. Przychodzi kolejny dzień, przekładam. To prawo, o którym chciałbym powiedzieć, to jest prawo 5 sekund. Już wyprzedziłem za bardzo. Generalnie funkcjonujemy jako ludzie w takich dwóch trybach, można powiedzieć. Pierwszy tryb to jest taki tryb automatyczny. Nauczyliśmy się, wykonujemy pewien szereg czynności, tak jak się nauczyliśmy. Prowadzimy auto, nie pamiętamy drogi, po prostu ją wykonujemy. Reagujemy oczywiście na zagrożenia, ale ją wykonujemy. Robimy coś w domu, też nasza głowa zaprzątnięta jest różnymi myślami, ale my wykonujemy szereg czynności. Robimy pewne rzeczy automatycznie, w taki wyuczony sposób. I drugi tryb, to jest tryb takiej uwagi, takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, alertu. O coś się stało, o coś zauważyłem. Coś mnie wytrąciło z tego trybu automatycznego. I to jest moment, w którym albo z powrotem wejdziemy w kolejny tryb automatyczny, albo podejmiemy decyzję i coś się zmieni. I zasada 5 sekund mówi, jeżeli coś zauważyłeś, jeżeli o czymś pomyślałeś, podjąłeś jakąś decyzję i w ciągu 5 sekund nie przejdziesz do działania, to z dużym prawdopodobieństwem, bardzo dużym prawdopodobieństwem w ogóle nie przejdziesz do działania. Masz 5 sekund. Jeżeli dzwoni budzik i to jest coś, co stosuję od już jakiegoś czasu, działa. Dzwoni budzik, 5 sekund. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie wstanę albo przełożę sobie, powiem, a to nie uda się. Przychodzę do domu, widzę, że coś jest do naprawienia. Ja nie muszę tego teraz naprawiać. Ja mogę sobie ustawić, nie wiem, przypomnienie na wieczór, bo rzeczywiście teraz nie mogę się tym zająć, ale wieczorem jak przypomnienie dzwoni, ja muszę się tym zająć. Chciałbym wam, dlaczego o tym mówię? Chciałbym wam powiedzieć o tej zasadzie, dlatego że ona jest bardzo mocno też związana z tym, o czym będę mówił, ale ona się przydaje, czy świadomość tego przydaje się generalnie w naszym życiu. Przy wykonywaniu pewnych czynności, przy wykonywaniu pewnych zadań. Bardzo często zdarza nam się, mi bardzo często, być taki trochę sfrustrowany, że ciągle się nic nie zmienia. Że ciągle myślę o tym, żeby coś zmienić. Że ciągle myślę o tym, żeby coś zacząć robić. I ciągle się nic nie zmienia. Ciągle czekam. Pytanie, na co czekasz w swoim życiu? Myśląc o tym kazaniu, postanowiłem nawiązać troszeczkę do swoich przeżyć. I ostatnie moje przeżycia, takie zawodowo, rodzinno, prywatne, można powiedzieć, też ze służbą związane, to jest takie trochę oczekiwanie na jakiś przełom, na coś, co będzie za chwilę, na coś, co się wydarzy. Teraz jest jakoś, ale chciałbym, żeby było inaczej, lepiej. I to nie dotyczy tylko tej mojej sytuacji. Generalnie w ten sposób funkcjonujemy, prawda? Jest coś, na co czekacie, na co się nie możecie doczekać? Są jakieś przełomy, których oczekujecie? Może dotyczy to twojego życia. Może dotyczy to tego, że chciałbyś albo chciałabyś funkcjonować troszeczkę inaczej z Panem Bogiem. Gdzieś coś, co kiedyś paliło się takim mocnym ogniem, przygasło. Chciałbyś, żeby coś się zaczęło palić na nowo. Żeby twoje życie na nowo wyglądało inaczej. Jako Antiochia, czego oczekujemy? Jakiegoś takiego przebudzenia, można powiedzieć. Lubię to słowo, bo można powiedzieć, że jestem takim dzieckiem oczekiwania na przebudzenie. Wychowany właśnie w takich, można powiedzieć, klimatach zielonoświątkowych w kościele. Moi rodzice, jak ja się urodziłem, byli już wierzący, więc od małego mogłem przesiągać tą kulturą protestancką. I wiecie, takim tematem, który często pojawiał się i który ciągle się odnawiał, to było przebudzenie. Przyjeżdżał ktoś do kościoła, o, będzie wielkie przebudzenie, wy będziecie tutaj tymi, którzy będą rozpoczynać, tak? Jeden, drugi, trzeci, jak pojechało się do innego zboru, dokładnie to samo mówili. Ciągłe oczekiwanie, ciągłe czekanie na przebudzenie, na coś, co będzie wspaniałym wydarzeniem tego, że ludzie zaczną się nawracać, że zaczną przychodzić, powiedzmy, masowo do Jezusa, że ten kraj nawiedzi naprawdę niesamowita zmiana. Oczekujemy czegoś takiego. Chcielibyśmy, żeby nasza społeczność była bardziej, powiedzmy, taką żywą, bliską Bogu, z pasją, z zaangażowaniem. Żeby była wypełniona po brzegi, żeby można było robić kilka nabożeństw na przykład. Byłoby fajnie. Może czekam na przełom w mojej grupie. Może postawy, które obserwuję w mojej grupie, w mojej służbie, w grupie, do której uczęszczam, bo nie muszę być liderem. Może postawy, które obserwuję, chciałbym, żeby były trochę takie inne. Powiedzmy, nastawione bardziej na działanie, nastawione bardziej na Pana Boga. Może chciałbym widzieć to, o czym Staszek dzisiaj mówił. Takiej wielkiej niesamowitości. Tego, żeby Pan Bóg działał w taki mocny sposób. Żeby przejawiał się w określonych darach, znakach, cudach. Żebyśmy modląc się o chorobę, znali jej przyczynę, mogli się modlić o przyczynę. Żebyśmy mogli widzieć te uzdrowienia, żeby generalnie móc doświadczać tego. Może czekam właśnie na jakiś przełom w mojej relacji z Bogiem. Może to nie jest to, że jest źle, ale chciałbym, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze żywiej, jeszcze bliżej Pana Boga. I czekam, może nawet, bo ja sobie rozróżniam takie dwa słowa z czekaniem. Czekam albo oczekuję. Czekam to jest wtedy, kiedy czekam pasywnie, a oczekuję wtedy, kiedy robię coś, kiedy działam w jakiś sposób. Może nawet oczekuję, może nawet gdzieś tam modlę się, myślę o tym, żeby coś zmienić. Może jakiś problem we mnie jest, albo w jakichś, nie wiem, ludziach, z którymi jestem. I często jest tak, że zaczynamy upatrywać tych problemów, właśnie problemów i w sobie. Czegoś do rozwiązania. Czegoś, co musi zostać pokonane, żeby coś. Tak jakbyśmy musieli sobie zasłużyć na to, żeby Pan Bóg działał. Wszystkim dookoła mówimy o tym, że zbawienie jest z łaski i że nie tylko zbawienie jest z łaski, wszystko, co mamy, jest z łaski, więc nie musimy sobie zapracowywać, ale my nastawiamy sobie, przedstawiamy sobie pewne takie schematy własne, moje, Marcina Jeźwika, które mi mówią, że ja muszę sobie w jakiś określony sposób zasłużyć. Jest wiele książek, wiele pozycji, przeglądałem i w internecie, i nie tylko, na swojej półce, zacząłem od półki, które mówią 7 praw, czy tam 7 sposobów skutecznego działania. 5 zasad przebudzenia. 4 prawa duchowego życia. W 3 krokach do Jezusa. Pewnie są, większość z nich, jeśli nie wszystkie, są bardzo cennymi pozycjami. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o jednym prawie. O jednej rzeczy, o której pewnie wszyscy wiemy. Dlatego być może wielkim odkryciem to nie będzie, ale musimy sobie o tym powtarzać i musimy sobie ciągle uświadamiać, odświeżać sobie tę wiedzę. Musimy ją żyć. Bo to, że wiemy, to wcale nie oznacza, że żyjemy według tego. Biblia daje nam bardzo jasny przykład tego, w jaki sposób zmienić taki stan oczekiwania na coś, co przyjdzie, na coś, co jest związane z moją postawą, z moją relacją z Panem Bogiem, z tym, w jaki sposób oddziałuje na to miasto, na moich znajomych. To, w jaki sposób przeżywam Pana Boga. Biblia pokazuje to i to jeszcze pokazuje nie teoretycznie, nie mówi o tych, nie robi wykładu, ale pokazuje na pewnych wydarzeniach, na pewnym ciągu wydarzeń, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Większość z tych wydarzeń zapisanych jest w mojej ulubionej księdze w Nowym Testamencie. Księdze, którą jakby bardzo mocno odkryłem w trakcie swoich studiów i bardzo ją przeżywałem. Później przeszła ona do takiego porządku dziennego. Jest, fajnie, wiem, dużo. Natomiast jakiś czas temu gdzieś tam to znowu zaczęło się odnawiać. Mówię o Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie to jest księga, która najbardziej moim zdaniem przypomina księgi Starego Testamentu. To nie jest księga, która ma tam jakiś ukrytych szereg teologicznych prawd i tak dalej. Ona opisuje wydarzenia. Ona na przykładach pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg działa. Kiedy czytam sobie Stary Testament, przygody, historię królów, historię Izraela, widzę, jak Pan Bóg działa i kiedy czytam sobie Dzieje Apostolskie, widzę dokładnie taki sam schemat. Tak jakbym gazetę wyjął. To jest takie świeże, takie niesamowite. Tak jakbym po prostu gazetę wziął i czytał o wydarzeniach, które zdarzyły się, nie wiem, tam tydzień temu czy wczoraj. Tą prawdą, i to nie jest odkrycie, ale myślę, że jeśli chodzi o kwestię wykonywania, dla wielu z nas może być odkryciem. Tą prawdą, jedną prawdą, która może zmienić ten stan oczekiwania w stan rzeczywistego doświadczania Bożego działania, jest Duch Święty. Jest obecność Ducha Świętego. Nie są rzeczy, które robimy, nie są rzeczy, na które zapracowujemy, których unikamy. Nie są rzeczy, które zamieniamy na inne rzeczy, żeby je robić albo nie robić. To jest obecność Ducha Świętego. Nic odkrywczego, ale coś, jeśli tym żyjemy, co może zmienić zupełnie nasze doświadczenie bycia z Panem Bogiem. Jak wyglądało życie przed zesłaniem Ducha Świętego? Duch Święty w Starym Testamencie udzielany był dwóm grupom ludzi. Królom i prorokom. Oni bezpośrednio, gdybyśmy tak zobaczyli, bezpośrednio Pan Bóg do nich mówił. Inni widzieli aniołów, były różne sytuacje, ale jak wyglądało życie przed zesłaniem Ducha Świętego? Już mówię o Nowym Testamencie. Jak wyglądali uczniowie, którzy podążali za Jezusem? Jacy oni byli? To byli uczniowie, to byli ludzie, którzy czekali. Czekali na przełom. Oni w pewien sposób ten przełom widzieli. Oni mieli pewne wyobrażenie tego, po co Jezus przyszedł. Ale to byli ludzie, którzy czekali na przełom. Jacy byli z charakteru? Czy to byli ludzie tacy odważni, pełni pasji, mocy, wiecie, tacy gotowi do działania? Ewangelii Jana możemy przeczytać, wtedy rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam byłem i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzyliście, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz zwany bliźniakiem do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Jacy byli? Odważni? Nie. Bali się. Jaki był Piotr? Albo jeszcze, zanim Piotr. Jest taka sytuacja, w której Jakub i Jan przychodzą do Jezusa i mówią, to jest historia, to jest Ewangelia Marka, 10 rozdział, 32 werset. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nim i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom, uczonym w piśmie, osądzą go na śmierć, wydadzą poganą, będą go wyśmiewać, pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. A co robią uczniowie? I przystąpili do niego Jan, Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli, nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię poprosimy. On rzekł do nich, co chcecie, abym wam uczynił. A oni rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w twojej chwale, jeden po prawicy, drugi po lewicy. Jezus mówi o pewnej rzeczy, która go zaraz ma spotkać. On pokazuje, tłumaczy uczniom swoją wolę, a uczniowie co? Myślą o doczesności, czy myślą o swoim interesie. Apostołowie mieli się dłużej pomodlić w ogrodzie Getsemane. To jest Mateusza 26, 40 wersetu. Jezus ile razy do nich przychodzi? A oni spali? 3. Piotr, ten, którego Jezus nazwał skałą. Ten, który miał poprowadzić, powiedzmy, resztę ekipy, można tak powiedzieć. W jaki sposób się zachowuje, kiedy siedzą gdzieś tam przy ogniu, w momencie, kiedy Jezus już jest pojmany, zapiera się Jezusa. Mimo tego, że wcześniej taki pełen entuzjazmu i energii, kiedy nic się nie działo, kiedy nie było zagrożenia, był bardzo taki oddany, mówi, że nie zaprę się. Co staje się z uczniami, kiedy Jezus umiera? Ponieważ nie można było tego wyjaśnić w taki normalny sposób, a cudownego sposobu zmartwychwstania nikt z uczonych w piśmie faryzeuszy nie chciał przyjąć do wiadomości, w związku z czym wymyślono, że oskarżą o to uczniów, no i uczniowie się ukrywają, chowają się, boją się. Kiedy przychodzą niewiasty, które widzą Jezusa zmartwychwstałego, co robią uczniowie? Ale fajnie, czekaliśmy na to. Pan Jezus tyle razy nam o tym mówił, w końcu. Lecz gdy oni usłyszeli, że żyje i że jej się ukazał, nie uwierzyli. Inny fragment mówi: Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachylił się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Kompletnie nieprzygotowani, kompletnie nie w tym świecie. Jak wygląda Kościół? Jak wyglądają uczniowie? Jak wygląda ich życie przed tym, nim został posłany Duch Święty? To jest grupa ludzi, którzy mocni w słowach, wcale nie są mocni w uczynkach. Czekają na jakiś przełom, ale boją się. Obawiają się o swoje życie, o to, co inni pomyślą o nich. Obawiają się o swoją przyszłość. Chcieliby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość, tą materialną, powiedzmy, albo związaną z ich pozycją. Nie rozumieją Jezusa. Kiedy Jezus opowiada, czy wykłada historię o wiernym i niewiernym słudze, uczniowie się pytają, to do nas mówisz, czy do nich? I Jezus wtedy już nie dał rady, moim zdaniem, i powiedział takim westchnieniem: ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakże pragnąłbym, aby już płonął. Jezus widzi to ograniczenie, te ograniczone możliwości uczniów. On widzi nasze ograniczone możliwości. On widzi sytuacje, z którymi my się miotamy, na które my czekamy. Ale On widzi to, co jest dalej. I tutaj tak samo. On widział tych ludzi, widział tych uczniów i mówi: jakże bym pragnął, żeby ten ogień już płonął. Widzi już tą sytuację dalej, ale mówi: po prostu jesteście tacy nieporadni. Jezus wiedział, jaki charakter mają uczniowie, z czym się borykają. I nie mógł się doczekać. To było jego marzenie. Jaka jest kontynuacja tej historii? Kontynuacja jest taka, że Jezus jeszcze na koniec, objawiając się do uczniów, mówił: oczekujcie na moc. Nie wyjeżdżajcie z miasta, oczekujcie na moc. I uczniowie idą za tym. Niewiele dni później, i to już się zaczyna właśnie moja ulubiona część, którą pewnie bardzo doskonale znamy jako zielonoświątkowcy. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Od pierwszego wersetu czytamy, że a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył. Bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i mówili: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy swój własny język, w którym się urodziliśmy? I tutaj są wymienione narodowości. Zdumieli się też wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. Dzieje się niezwykła rzecz. Przychodzi Duch Święty. Napełnia tych zatrwożonych, tych niepewnych, tych niedoskonałych, dalej będą niedoskonałymi, ale tych niedoskonałych ludzi, tych ludzi, którzy nie poszliby sami, którzy się ukrywają, którzy, gdy Jezus odszedł, wracają do łodzi, bo na tym się znają. Skończył się jakiś etap w ich życiu, więc no cóż, trzeba jakoś żyć, więc trzeba przejść do porządku dziennego. Do takich ludzi wstępuje Duch Święty. I co się dzieje dalej? To jest w ogóle moim zdaniem niesamowite. Wstaje Piotr wraz z 11 i zaczyna mówić, że ci ludzie nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co zapowiedziano przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni. Mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Piotr już nie jest takim człowiekiem, jak był przed chwilą. Jedna chwila zmienia. Już nie jest tym, który się zapiera. Wstaje i mówi. I co się dzieje później? A gdy usłyszeli, to poruszyli do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niech każdy da z was się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz wszyscy, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Jedna sekunda, może nie sekunda, może minuty, może godziny. 3000 ludzi. Jeszcze tego samego dnia, kiedy Duch Święty napełnia Piotra, napełnia wszystkich uczniów, którzy czekali, 3000 ludzi przychodzi do Jezusa. Niedługo później uczniowie uzdrawiają chromego pod świątynią. Być może tego samego dnia, może dzień później. Nie, może dwa. Później, tego samego dnia, Piotr odzywa się do ludzi, mówiąc o Jezusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I Kościół powiększa się o kolejne 2000 ludzi. Następnego dnia stają się już zagrożeniem dla kapłanów i uczonych w piśmie, bo następnego dnia kapłani i uczeni w piśmie zaczynają się zbierać i zastanawiać, co z nimi zrobić. W kolejnych wersach możemy czytać, że ludzie sprzedają swoje majątki po to, żeby dzielić się, żeby było wszystko wspólne. Czy to było dobre, czy nie, to już możemy sobie na inną okazję. Ale taka była postawa, ludzie się zmienili. Tak samo tego samego dnia uczniowie zaczynają uzdrawiać. Zaczynają dziać się rzeczy, których do tej pory nie było, dlatego że do tej pory oni byli sami. Prawda? Z własnymi siłami. Przyszedł Duch Święty i to zmienił. I bardzo mi się podoba właśnie ta dynamika. Fascynuje mnie ten szybki rozwój wydarzeń. Że jest, wiecie, taka ociężała atmosfera, oczekiwanie, coś się zmieni. Przychodzi Duch Święty i lawina. To dzięki Niemu mają motywację, mają odwagę, mają właściwe słowa na ustach. To dzięki Niemu ich życie, ich codzienność z Jezusem, z Panem Bogiem, zmienia się. Kiedy przychodzi Duch Święty, no właśnie, nie trzeba zakazów czy nakazów. Kiedy przychodzi Duch Święty, nie trzeba zakazów i nakazów, bo my sami chcemy być blisko Boga. Bo my sami chcemy i sami wiemy, w jaką stronę to będzie zmierzać. Słuchajcie, jeszcze dotarłem do fajnego opisu słowa chrzest, bo mówimy tutaj chrzest Duchem Świętym. Dotarłem do fajnego opisu słowa chrzest. Okazało się, że oprócz zanurzenia w wodzie, oznacza to również nabranie kubkiem wody, zatopienie statku, ale w tamtych czasach słowa chrzest używano również jeszcze do jednej sytuacji. Kiedy była tkanina, którą trzeba było zabarwić na jakiś kolor, jak wkładało się tą tkaninę, zanurzało ją całkowicie w tym kolorze, w tej farbie, to był chrzest. To też to słowo używano do zobrazowania czy do nazwania tej czynności. Co to oznaczało? Że każde włókno, każde pojedyncze włókno tej tkaniny zostało pokryte farbą, pokryte kolorem, nabrało właściwości tej farby. Zarówno tkanina była w farbie, jak farba w tkaninie. Było takie połączenie. I to też pokazuje, co oznacza chrzest Duchem Świętym. To oznacza przeniknięcie. Nabieramy Bożego charakteru. Nabieramy Jego właściwości. On już jest w nas. On nas ogarnia całych. Zmienia. Już nie jest tak, jak było. jeśli chcesz coś zmienić. Tutaj troszeczkę nawiążę do tego, czym rozpocząłem. Jeżeli chcesz jakiejś zmiany, podejmij decyzję i zacznij działać. I zazwyczaj nie robię czegoś takiego, nie robię wezwań. A dzisiaj chciałbym. Chciałbym, żebyśmy tą część usługi zakończyli takim wezwaniem. I tutaj miałbym prośbę o wszystkich starszych, którzy są, żeby wsparli mnie w tej modlitwie. Może zagramy kilka piosenek. Jeśli w swoim życiu chcesz przeżywać Ducha Świętego, jeśli w swoim życiu chcesz przeżywać, być kierowany przez Niego, jeżeli chcesz, aby prowadził Cię, aby też taka lawina pewnych wydarzeń mogła nastąpić w Twoim życiu, a nigdy nie zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, to dzisiaj jest czas. Możesz o to prosić. A jeżeli zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, jeżeli przez różne sytuacje przeszło to po prostu do porządku dziennego, możesz też prosić o takie odnowienie. Ja myślę, że to jest kontynuacja tej modlitwy, którą rozpoczął Staszek. Bo tylko wtedy Kościół może być takim eksplodującym na zewnątrz. Tylko wtedy Ty możesz być efektywnym chrześcijaninem. Tym, który będzie z Bożym charakterem. Tym, który będzie cieszył się Bogiem, cieszył Jego obecnością. Duch Święty został też zesłany nam dlatego, żebyśmy po prostu byli z Panem Bogiem. Pan Bóg stworzył nas nie dlatego, żebyśmy służyli Mu. On miał aniołów, którzy Mu służyli. Pan Bóg chciał być z nami. Chciał z nami przebywać. I Duch Święty to jest właśnie ten, który uczy nas tego przebywania z Nim. Duch Święty to nie tylko te wspaniałości, znaki, cuda, ta dynamika różnych rzeczy, ale to również przebywanie z Panem Bogiem. Jeżeli masz trudność z swojej relacji z Panem Bogiem, to też jest rozwiązanie. Jeśli chcesz, aby Duch Święty dzisiaj, czy od dzisiaj, zmieniał Twoje życie, był obecny, napełniał je, dawał takie nowe namaszczenie, to chciałbym, żebyśmy wszyscy, którzy tego chcemy, wyszli tutaj, nie na jakąś długą modlitwę. Nie chciałbym, żeby to była jakaś długa modlitwa, ale chciałbym, żebyśmy wyszli i w ten sposób też pokazali sobie przede wszystkim, że od dzisiaj chciałbym, żeby w moim życiu coś się zmieniło. Ale tą modlitwą, abyśmy poprosili Pana Boga, napełnij mnie. Chcę być pełen Ducha Świętego. Chcę być pełen Ducha Świętego. Jeśli nie zostałeś ochrzczony, to jest ten czas. Jeżeli chcesz odnowienia, to też jest ten czas. Podejmij decyzję. Nie zostawiaj tego na jutro. Może się nie zdarzyć. Spędźmy jeszcze chwilę na modlitwie, na uwielbieniu. Tutaj zachęcam, jeżeli bracia mogliby nas wesprzeć w tej posłudze, to miałbym wielką prośbę. Ci, którzy chcą, zachęcam, to jest czas. A ci, którzy nie chcą, dołączmy się do uwielbienia. Amen. Powstańmy może. Ojcze kochany, dzięki Ci za to, że jesteś wielkim Bogiem. Za to, że Twoja wielkość, Panie Jezu, sprawiła też to, że chcesz być z nami, chcesz mieszkać w nas, że posłałeś Ducha Świętego. Że sprawiłeś, Panie, że nie jesteśmy sami. Że Twoja wielka moc może być, Panie Jezu, Twoja wielka obecność może być przy nas, Panie. Chcemy, Panie, przeżywać Twoją obecność. Panie, ja potrzebuję tego. Ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję tego, abyś, Panie Jezu, dzisiaj był. Abyś od dzisiaj zmieniał mnie, zmieniał nas wszystkich, Panie. Wierzę w to, że jesteś wielkim Bogiem. Bogiem, który może uczynić naprawdę lawinę wspaniałych rzeczy. Lawinę, Panie Jezu, niesamowitych wydarzeń. Że możesz ożywić, Panie Jezu, mnie. Możesz ożywić grupę osób, z którymi się spotykam, Panie, grupę osób w Kościele, Panie. Możesz ożywiać tą społeczność, możesz ciągle ją rozbudowywać, Panie. Możesz dać nową perspektywę, nową wizję, nowy obraz tego, w jaki sposób, czy gdzie chcesz nas doprowadzić, Panie. ale nie zrobisz tego tylko dzięki naszym siłom, ale zrobisz to dzięki Duchowi Świętemu. Chcę, Panie, podlegać Jemu, Panie. Chcę, Panie Jezu, abyś był tym, który będzie mieszkał we mnie. Uwielbij się, Panie. Chwała Ci, Jezus. Godzin jesteś chwały. Bądź wysławiony, Jezus. Uwielbiam Ciebie, wywyższam, Panie. Sercu my, jak ręka, która trzyma mnie, nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy brak mi sił. Chwyć mnie i mieć, niech niebo niżej będzie, tak bardzo chcę, w ramionach skrycie Twe. Twoich rąk ukryj, proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadzieję wszystkim, o czym śnię. Głosem w sercu my, jak ręka, która trzyma mnie, nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Czym się
Jezusem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Święty Jezus, tylko w Tobie jest pokój. jest tak wielki jak Ty. Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, obrońco źródła mych natchnień i sił, niech cały świat wszystko, co jest, zawsze biegnie.
uwielbiamy Cię, Panie. Jesteś wielki, potężny, wspaniały. Ale Jezus, dzięki Ci za Twojego Ducha Świętego, Panie. Za to, że jest tym, który przypomina nam, kim jesteś, Panie. Po co nas stworzyłeś, po co jesteśmy tutaj. Że Ty jesteś tym, który nas napełnia, Panie. Że Ty jesteś tym, który ogarnia nas, który przenika nasze najdrobniejsze części. Tak jak farba przenika włókna materiału, Panie. Tak Ty możesz nas przenikać. Chcemy, Panie Jezu, być otoczeni Tobą, Panie. Chcemy być nasiąknięci Tobą, Ojcze. Chcemy być, Panie Jezu, obdarzeni Twoim charakterem, Ojcze. Duchu Święty, chcemy, abyś mieszkał w nas, abyś działał. Abyś powodował, Panie, że nasze życie będzie owocować, Panie. Wywyższamy Cię, Panie. Godzin jesteś chwały. Hosanna Mireris. Wielki, wielki jesteś, Panie. Wielki, wielki jesteś.
Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Dziękujemy Ci za działanie Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za też ten czas, kiedy mogliśmy się modlić, Panie, wylewać nasze serca przed Tobą i mówić o tym pragnieniu świeżości, pragnieniu oddania się Tobie na nowo. Panie, daj, aby Twoje Królestwo było tym, czego szukamy, czego pragniemy. Panie, i daj, abyśmy robili to z tą wiarą, że Ty wszystko inne nam dodajesz, Panie. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za spotkanie, za Twoją obecność. W imieniu Jezusa. Amen.